Ojcze, ja dziękuję Ci za ten czas. Dziękuję Ci, Panie, że Twoje wyroki i Twoje obietnice są takie, amen. Jesteś wierny w swoich obietnicach, Panie. Jesteś wierny w swoim słowie. I Ty uczysz nas swojej wierności. Uczysz nas również tego, jak mamy Tobie ufać. Uczysz nas tego, kim Ty jesteś. Uczysz nas tego, kim my jesteśmy w Tobie. Uczysz nas tego, Panie, co uczyniłeś na krzyżu dla nas. Uczysz nas tego, abyśmy nie byli dziećmi lada wiatrem nauki miotanymi, ale uczysz nas tego, abyśmy byli młodzieńcami i ojcami duchowymi. Dlatego prosimy Cię, Ojcze, aby Twoje królestwo rozprzestrzeniało się i wnikało w nasze serce coraz bardziej, aby poznanie Ciebie, tego, kim Ty jesteś, kim my jesteśmy w Tobie, aby to rosło w nas, Ojcze. Prosimy Cię. Prosimy Cię o to, Ojcze. Amen. Nie będziemy przedłużać, bo wiadomo, że są wakacje, więc każdy może też myśleć o jakichś swoich dzisiejszych spacerach i tak dalej, aczkolwiek myślę też, że czas poświęcony Bogu jest dla nas wszystkich bardzo ważny. Wielu z nas jest w różnym miejscu duchowym, prawda? W różnym czasie też i toczymy różnego rodzaju bitwy, walki lub akurat właśnie opowiadamy świadectwo o tym, co Bóg uczynił w naszym życiu. I to są fantastyczne świadectwa i są wow po prostu dla mnie. I powiem wam, że w jakiś sposób jakby jestem taki, można powiedzieć, nawet w cudzysłowie niecierpliwiony, że to tak wszystko jeszcze powoli przychodzi, bo jako młody wierzący miałem oczekiwanie, że to będzie już, że te wszystkie rzeczy zaczną się już. Ale widzę, że nie wszystko zaczyna się już, nie wszystko zaczyna się tak szybko. Czasami nam tego troszeczkę brakuje. Czasami czytamy Słowo Boże, widzimy jakieś Boże obietnice, widzimy, jak Bóg działa w naszym życiu i myślimy, to już się zacznie już. A potem przychodzą jakieś inne trudne, dziwne okoliczności, które nie są od Boga i po prostu nas coś zatrzymuje i coś się rozmywa, coś się rozpływa i jakoś tak miało być tak fajnie, a do końca nie jest. I co się często z nami dzieje? Często ulegamy po prostu takiemu pewnemu zniechęceniu, że no tak, no to miało być tak, ale tak nie jest. Minął rok, minęły dwa, minęły trzy, minęło pięć i nie wydarzyło się. Czyli to się nie wydarzy. Tak często dochodzimy do takiego myślenia. Tak nam się czasami wydaje, że to się nie wydarzy. Ja mam tak, mógłbym nawet spisać takie Boże obietnice, które brałem od Boga i które, na które czekam, które oczekuję, że się wydarzą. Niektóre rzeczy się częściowo wydarzyły, niektóre rzeczy się nie wydarzyły jeszcze do końca. Ale kiedy na przykład czytamy między innymi z Dziejów Apostolskich przytoczone słowo z Ezeasza, kiedy apostołowie widząc przebudzenie, widząc wylanie Ducha Świętego nie tylko na Izrael, ale również na narody, mówią, że przychodzi czas, kiedy Ozeasz zapowiadał proroctwo, że przyjdzie czas odbudowy tej walącej się chatki Dawida, czyli tego uwielbienia dla Boga i wtedy narody zwrócą się na nowo dla Boga, to nam się wydaje, że to jest, że skoro oni to przytoczyli w Dziejach Apostolskich, to to proroctwo dotyczyło tamtych czasów. Tylko. Bo ono dotyczyło częściowo tamtych czasów. I dotyczy częściowo również tych czasów, ale to proroctwo wypełni się dopiero w pełni. W pełni się wypełni. Przepraszam za taki skład, ale tak jakoś mi się powiedziało. Dopiero w momencie, kiedy Jezus powróci na ziemię fizycznie i odbuduje świątynię Bożą wraz z Izraelem i wraz z narodami, to miejsce uwielbienia. Ale czy my dzisiaj możemy mieć w tym udział, w tym proroctwie Ozeasza, że Bóg odbuduje upadającą chatkę Dawida, chatkę, miejsce świątyni, miejsce uwielbienia, miejsce chwały, miejsce Jego obecności, miejsce, kiedy On jest ze swoim ludem, kiedy my jesteśmy z Nim, tak już dziś jesteśmy tego częścią. Czasami troszkę, czasami 10%, czasami 20%, czasami 30%. Dlatego niektóre obietnice Boże, wypełniają się w naszym życiu stopniowo lub czasami tylko częściowo, a potem za jakiś czas dopiero Bóg nas do nich doprowadza. Dlaczego na to wskazuję? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Bóg powiedział, że ja jestem wierny. Powiedział, moja łaska i moja wierność idzie przede mną. A więc Bóg jest wierny. Bóg jest wierny do końca. Nawet jeżeli my nie jesteśmy Jemu wierni we wszystkim. I Bóg pozostanie wierny. Więc jeżeli dziś pamiętasz, albo jeżeli dziś znajdziesz notatnik sprzed 20 lat, kiedy Bóg ci dawał obietnicę i zanotowałeś się sobie, to wyciągnij tą kartkę albo przepisz ją sobie, powiesz ją na ścianie i napisz: Bóg jest wierny, Bóg tego dokona. Jeżeli Bóg nie byłby wierny, to nie wiem, co dalej mielibyśmy zrobić. Ale Bóg powiedział, że On jest wierny, nawet jeżeli my nie będziemy wierni. Bóg dał nam swoje słowo jako księgę Starego Przymierza i Nowego Przymierza, która razem jest połączona i razem jest bardzo żywa dla nas, aby potwierdzać, aby udowadniać, aby przypominać, aby nas pouczać, aby nas ostrzegać o tym, kim On jest, jaki On jest, między innymi o Jego łasce, Jego wierności. Dał nam po prostu słowo swojej obietnicy. I tak na przykład Psalm 89. Wyjdziemy od tego w kilku słowach. Jest to coś, co mnie mocno, głęboko dotknęło i myślę, że tak, zanim przeczytamy ten psalm, jeszcze kilka takich słów wprowadzenia. Słowo Boże nam pokazuje, że wszystko, co mamy, i to jest głównie Nowy Testament, to jest Mesjasz, nasz Zbawiciel. Jest napisane na przykład w Kolosan, że w Nim upodobało się Bogu umieścić całą pełnię, w naszym przekładzie boskości, w innym przekładzie po prostu całą pełnię. A więc w Mesjaszu, w Jezusie Chrystusie jest cała pełnia. Cała pełnia. Jest napisane, On jest początkiem i końcem, alfą i omegą. Z Niego wszystko powstało i nic nie powstało bez Niego. Dla Niego i przez Niego wszystko zostało stworzone. On jest początkiem i końcem. On jest pierworodnym, On jest pierwszym ze zmartwychwstałych, On jest tym, dla którego zostało wszystko stworzone. Zanim wszechświat, zanim wszystko zostało stworzone, On był w Ojcu jako Syn i przez Niego wszystko zostało stworzone. Więc wszystko, co widzisz, to jest Syn, to jest Jezus, to jest Mesjasz, który zanim jeszcze wszystko zostało stworzone, On został przygotowany jako baranek Boży, aby umrzeć za Ciebie i za mnie. Jeszcze raz to powiem. Zanim wszystko zostało stworzone, zanim Adam i Ewa znaleźli się w ogrodzie Eden, On został przygotowany, aby objawić swoją łaskę i miłość tym, że umiera za Ciebie i za mnie. I staje się Twoim i moim zbawieniem. I staje się Twoją i moją świętością. I staje się Twoją i moją szatą chwały. I staje się Twoim i moim wybawieniem, uleczeniem, wyrwaniem z mocy ciemności. To imię zostało przygotowane jeszcze przed założeniem świata. To była Boża myśl, aby okazać Ci wielką, wielką miłość. A Słowo Boże mówi, że Bóg przygotował daleko, daleko więcej dla nas jeszcze, co jeszcze nawet nie możesz sobie wyobrazić. W najśmielszych wyobrażeniach fantastyczno, jakiś science fiction i tak dalej. Nie możesz sobie tego nawet wyobrazić, co Bóg przygotował. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że co nie słyszeliśmy, czego nie widzieliśmy, co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go kochają, którzy są Jemu wierni. I tak Psalm 89 mówi, 20 wers. Niegdyś rzekłeś w widzeniu do wiernych swoich i powiedziałeś: wzbudziłem bohatera ku pomocy, wywyższyłem wybrańca z ludu. Znalazłem Dawida, sługę mego, namaściłem go świętym olejem moim. Ręka moja wspierać go będzie, a ramię moje umocni go. Nie podejdzie go wróg, a niegodziwość go nie pognębi. Zetrę przed nim jego przeciwników, a tych, co go nienawidzą, powalę. Wierność moja i łaska będzie z nim. I przez imię moje podniesie się siła jego. Położę na morzu rękę jego, a prawicę jego na rzekach. On wzywać mnie będzie. Tyś ojcem moim, Bogiem moim i skałą zbawienia mego. Ja zaś uczynił go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. Na wieki zachowam dla niego łaskę swoją a przymierze moje z nim nie wzruszy się. I utrwale na wieki ród jego, a tron jego jak dni niebios. Jeżeli synowie jego porzucą zakon mój i nie będą postępowali według nakazów moich, jeżeli znieważą ustawy moje i nie będą przestrzegali przykazań moich, to ukażę rózgą przestępstwo ich, a winę ich plagami. Ale łaski mojej nie odmówię mu, ani też nie złamię wierności mojej. Nie naruszę przymierza mego i nie zamienię słowa ust moich. Jeszcze raz to przeczytam. Nie naruszę przymierza mego i nie zmienię słowa ust moich. Raz przysiągłem na świętość moją, że nie skłamię Dawidowi. Potomstwo jego trwać będzie na wieki, a tron jego jak słońce przede mną, jak księżyc ustanowiony na wieki, wierny świadek na niebie. Sela. To Sela jest takim jakby troszeczkę przerywnikiem i rozdzieleniem części tego psalmu, ponieważ dalsze słowa mówią o tym, iż przyjdzie cierpienie na tego wybrańca, na potomka Dawida, czyli na Mesjasza. Ale za tym cierpieniem również jest Boża wierność i Boże wzbudzenie go z martwych. I chcę też powiedzieć, że Słowo Boże nie jest tylko księgą religijną, nie jest tylko słowem zachęty dla nas, nie jest tylko wskazówką, jak żyć. Jest to również księga historyczna. Jest to dokument historyczny. I to jest bardzo ważne. Chociażby się wydawało, że nie, ale jest bardzo ważne. Ponieważ Słowo Boże, szczególnie Stary Testament, ale Nowy również, pokazuje fakty, które dzisiaj oczywiście historycy i różni tam, prawda, uczeni potwierdzają albo próbują też czasami zaprzeczyć, żeby wiadomo było, żeby obalić Biblię. Ale fakty potwierdzają wydarzenia, które były związane z Izraelem. I to jest bardzo ważne, ponieważ Izrael, jednym z ważniejszych dla nich wydarzeniem jest wydarzenie, które nastąpiło zaraz po święcie Paschy, czyli wyprowadzenie z Egiptu. I to jest jedno z ważniejszych wydarzeń dla Izraela. Jest to fakt, że Bóg ich wyprowadził w znakach i cudach. I to jest fakt historyczny, że Bóg wyprowadził naród z innego narodu wśród znaków i cudów. I później prowadził ich przez 70 lat na pustyni, nadal wśród znaków i cudów. Opowiadaliście dzisiaj cuda, tak? Myślę, że każdy z was miałby co opowiedzieć dzisiaj. Mniejsze lub większe. Czasami nie dostrzegamy cudów. Ale chciałbym się zapytać tak, a jakbyście się czuli, jakby na przykład dzisiaj na Świdnik spadł deszcz żab, albo szarańczy, albo po prostu woda w całym mieście zamieniłaby się w krew, albo jeszcze padłoby po prostu bydło, czy wszystkie, no załóżmy, przyjmijmy tak, unieruchomione by zostały wszystkie pojazdy w całym mieście. Tak, pojazdy, bo ówczesne bydło nie tylko było ku jedzeniu i tak dalej, ale też ku poruszaniu się, więc tak to przyjmijmy, tak? Na przykład tak, może powiedzmy to tak na współczesny język. Przestałaby, pomimo tego, że nie ma żadnej awarii, wszystko działa normalnie, nie docierałaby do Świdnika elektryczność, fale radiowe do telefonów komórkowych, nie byłoby internetu i tak dalej. Byłoby to jakimś cudem? No tragedia była oczywiście, ale byłoby to jakimś cudem. A wyobraź sobie, że chodzisz w ciągu dnia i nad tobą unosi się obłok chwały Bożej, obok, który cię zakrywa od palącego słońca każdego dnia, przypominam, każdego dnia, codziennie. A w nocy nad tobą jest słup ognia. Oni tak to przeżywali. Dlatego to spisali, że to było bardzo potężne i charakterystyczne. My dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy próbuje nas świat i wróg zatrzymać i jakoś tak onieśmielić i uśpić, że wiesz, że ta Biblia to tak właściwie, to tam nie wszystko tak działa, bo widzisz, co się dzieje na świecie i tak dalej, i tak dalej. Oni nie mogli tak powiedzieć, dlatego że po prostu jak się spojrzeli w dzień na słup obok chwały, powiedzieli, wiesz co, ale zobacz, to cały czas tu wisi. I w nocy tak samo ten ogień jest nad nimi, tak? A kiedy widzieli górę po prostu grzmiącą, kiedy Mojżesz był na górze i bali się nawet do niej podejść i słyszeli głos Boży, to był fakt. Oni wiedzieli, co zobaczyli, tak? To były fakty. Więc Bóg po prostu udokumentował swoje działanie przez fakty, przez księgę historyczną. To nie jest bajka, to jest księga historyczna, to jest księga faktów. I księga Bożego Słowa, ale również księga faktów. Czy my moglibyśmy dopisać do tej księgi również nasze wydarzenia z naszego życia? Tak, jak najbardziej. Myślę, że jest dużo rzeczy, które moglibyśmy dopisać jako wierzący. Dlatego Bóg przekonuje nas i utwierdza, swoje obietnice na podstawie przykładów z historii. Dlatego w tym wypadku dla nas, dla wierzących z narodów, dla Kościoła, historia Izraela jest bardzo znacząca. Jeżeli Bóg nie byłby wierny, to odrzuciłby Izraela. A jeżeli Bóg by mógł odrzucić Izraela, to dlaczego miałby być wierny Tobie? A ponieważ Bóg nigdy nie odrzuci Izraela, pomimo tego, co czynili, przeprowadził ich przez to, jak tu czytaliśmy, że nawet przez rózgę i plagi, i trudne rzeczy przeprowadził ich. To słowo dotyczy w pierwszej kolejności Izraela, ale w drugiej kolejności również Kościoła. Pomimo tego wszystkiego, Słowo Boże mówi, ale łaski mojej nie odmówię mu, ani też nie złamię wierności mojej, nie naruszę przymierza mego i nie zmienię słowa ust moich. Raz przysiągłem na świętość moją, że nie skłamię Dawidowi. To słowo grzmi w powietrzu, tak jak góra, która się trzęsła, kiedy Mojżesz schodził z tej góry z przykazaniami Bożymi. Bóg mówi, raz przysiągłem na moją świętość. On przysięga na siebie samego. Bo on jest wiernym Bogiem. On mówi, przysiągłem ci, że moje słowo się nie zachwieje. Przysiągłem ci, że moje obietnice się nie zachwieją. Chociaż będziesz przechodził przez trudy. Chociaż może będzie ci się wydawało, że łaska Boża cię opuściła. Bóg mówi, ja jestem wierny. Bóg mówi, ja jestem wierny. Moje słowo, które ci dałem. Przejdźmy do Rzymian. To jest słowo, którym się częściowo dzieliłem, ale ja go tak troszkę przypomnę w tym momencie, ponieważ jest bardzo znaczące, bardzo ważne. Jest to Rzymian, 4 rozdział. Od 13 wersu. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwo, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna i obietnica w nim wreszcie się obróciła. Jaka obietnica? Że ma być dziedzicem świata. Gdyż zakon pociąga za sobą gniew, gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, który polega na zakonie, ale i temu, który ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Czyli tu jest rozdzielenie. Nie chodzi tylko o Izraela, chodzi też o wszystkich nas, którzy mamy wiarę Abrahama. Którzy mamy wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co mu powiedziano. Takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarły ono Sary i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, ale wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Co mu zostało poczytane za sprawiedliwość? Uczynki? Przestrzeganie zakonu? Nie było zakonu jeszcze wtedy. No był zakon sumienia, można powiedzieć, tak? Oczywiście on się kierował według zakonu sumienia. Ale co mu zostało poczytane za sprawiedliwość? Wiara w co? Co? W obietnicę. Że Bóg obiecał i ma moc to uczynić. Wow. On jest ojcem naszej wiary. Jaką masz wiarę? Czy masz wiarę ojca Abrahama? Że Bóg obiecał i ma moc je uczynić? Czy ta wiara, którą miał Abraham, połączyła się z cudem w jego życiu? Połączyła się z cudem. Mimo tego, że czekał długo. Nie pamiętam. Coś koło 20 lat od tego momentu. Można zwątpić. Można zwątpić. 20 lat to jest kawał czasu. Kiedy, wiecie, jest się w podeszłym wieku, a po 20 latach się jest jeszcze bardziej w podeszłym wieku. Można zwątpić, nie? Sara lekko zwątpiła. Że niemożliwe. I czytajmy dalej. 23. A nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. A więc to, co się wydarzyło u Abrahama, jest dokładnie przykładem tego, co dzisiaj się dzieje w naszym życiu. Ty wierzysz w kogo? W Jezusa. Tego, kto jest pierwszy i ostatni, początek i koniec, dla którego wszystko zostało stworzone i który jest twoją sprawiedliwością i twoim zbawieniem. Który jest twoim Mesjaszem, którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i cała pełnia jest w nim. Mówisz, ty jesteś moją sprawiedliwością, ty jesteś moim zbawieniem. Ty mnie usprawiedliwiłeś. Wierzę w twoją świętą krew, która obmywa mnie z każdego grzechu. Zapłaciłeś cenę swojej śmierci, a był zbawiony. Tak naprawdę Biblia mówi, że ochrzczeni w imię Jezusa, w śmierci go zostaliśmy ochrzczeni. Tak naprawdę ty wierzysz, że został wydany właściwy wyrok nad twoim życiem, czyli śmierć i zmartwychwzbudzenie. Zostałeś już pojednany z Bogiem przez to, że Bóg cię osądził w Jezusie i wzbudził cię do nowego życia, dlatego że On ciebie starego już zabił. Bóg nie przebacza grzechów dlatego, że ma dobry humor, tylko dlatego, że musiał zabić swojego syna. Dlatego przebacza grzech. Dlatego przebacza wszystkie nasze grzechy. Nie tylko troszkę. Wszystkie. Dlatego, że zabił. Znaczy do końca. Nie troszkę zabił. Zabił całkowicie. Nas. Za wszystkie nasze grzechy. Ale żyjemy. Żyjemy z łaski Bożej. Nowym życiem. Nowym życiem. Nie według litery. Ale nowym życiem według Ducha. Dlatego sprawiedliwość Boża musi się na nas wypełnić. To jest sprawiedliwość Boża, kiedy Jezus został ukrzyżowany za nas. I to jest sprawiedliwość Boża, abyśmy wierzyli w Tego, który został za nas ukrzyżowany. I to jest sprawiedliwość Boża nie na naszą chwałę. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że On się uwielbi wtedy, kiedy ty rozumiesz i żyjesz Jego sprawiedliwością i żyjesz nowym życiem, który Bóg w ciebie włożył. On się uwielbi. On przysiąg na swoją świętość i On się uwielbia w tym, że ty żyjesz według Jego sprawiedliwości, według Jego chwały i przyjmujesz to, co On zrobił. To, co mówiłem, że Kolosan przypomina, że w Nim jest cała pełnia. Stary Testament ze całym swoim pięknem On nas przygotowywał na Mesjasza. Ale Mesjasz przyszedł i wypełnił to, co było w Starym Testamencie. Chociaż nie wszystko. Jest jeszcze dużo rzeczy, które się jeszcze nie wypełniło, prawda? Które zostały nadal są zapowiedziane i łączą się. Wypełnił to zbawienie. Ono się stało. To jest bardzo ważne zrozumieć, że zbawienie się stało, że Pascha, czyli baranek, został zabity i to się już wypełniło. Dlatego to, że dzisiaj możemy usługiwać w imieniu Jezusa, to, że dzisiaj możemy się modlić w imieniu Jezusa, to, że możemy widzieć uzdrowienia, uwolnienia, możemy wypędzać demony, kłaść ręce na chorych, modlić się o chrzest w Duchu Świętym i ludzie będą przyjmować chrzest w Duchu Świętym, to jest wynik tego, co się stało w Jezusie. To jest dalszy ciąg. Gdyby nie to, to nie byłoby tego, co teraz się dzieje. Nadal byśmy byli przed tym wydarzeniem. Myślę, że możliwość tego, że dzisiaj możemy usługiwać w ogóle jedni drugim, to jest wynik tego, że my chodzimy w Jego świętości i w Jego sprawiedliwości na nas. Nie mógłbyś wypędzać demonów, gdybyś nie był sprawiedliwy. Nie mógłbyś być ochrzczony Duchem Świętym, gdybyś nie był sprawiedliwy. Nie czujesz się tak czasami. Rozumiem, ja też się tak nie czuję, ale jesteś. Sprawiedliwość Boża jest ci dana z łaski. W świętości mamy wzrastać, ale sprawiedliwość Boża i przywileje Boże są ci dane z łaski, dlatego że dane zostały dane komu? Potomkowi, Jemu, a ty jesteś w Nim. I zakończę to modlitwą Mateusza. Może nie modlitwą Mateusza, ale fragmentem z Mateusza. Modlitwą Mesjasza. To jest 6 rozdział Ewangelii Mateusza. Znany nam na pamięć od dziecka. Od 9 wersetu. A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Ale postarajcie się, kiedy będziecie się modlić tą modlitwą, wiele razy się modlimy, starajcie się nie modlić tak schematycznie, tak rytmicznie, że nie myślicie o słowach. Rozdzielcie te zdania, rozdzielcie te słowa. Przemyślcie, co jest zawarte w tej modlitwie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Czyli pełne uwielbienie. Możesz się w tym momencie zatrzymać i możesz godzinę Boga uwielbiać. Bo to jest zawarte w tym pierwszym zdaniu. Prawda? Przyjdź królestwo Twoje. Bardzo głęboka modlitwa, można by kazania o tym powiedzieć. A my też czasami tak przelatujemy nad tym. Bądź wola Twoja. Już można powiedzieć kazanie kolejne. Jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. O, to ze 3 kazania można powiedzieć. Czym jest ten chleb nasz? Bardzo wieloma rzeczami. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. To też jest długi temat. Nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas od złego. Wybaw nas od złego. Albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Tu już zakończę, żeby nie rozciągać się na tym. Nad jednym rzeczą się skupię, to jest 10 wers. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Myślę, że gdyby Jezus wyznawał taką zasadę, że wszystko, co się dzieje w naszym życiu jest Bożą wolą, to nie byłoby tego miejsca w tej modlitwie. Powiedziałby, zgadzam się na wszystko, co się dzieje w moim życiu, Boże, tak i amen. Przyjdź królestwo Twoje jest czymś odmiennym niż bądź wola Twoja. Tak jak i w niebie, tak i na ziemi. Inaczej odwrotnie to czytając, na ziemi nie dzieje się Boża wola tak jak w niebie. A więc wiele rzeczy, które przeżywamy w naszym życiu, one nie są Bożą wolą. Ale też wiele rzeczy się dzieje, Bożych dobrych rzeczy, prawda? Ale są jednak sytuacje, kiedy one nie są Bożą wolą. Z jakich przyczyn? Z jednej przyczyny na pewno to jest wróg, który nas często chce się po prostu zemścić. Nie ma dla nas litości żadnej. Nawet tak jak ostatnio rozmawiałem z jednym człowiekiem a propos alkoholu, mówię, że alkohol ciebie bez mrugnięcia okiem cię po prostu będzie chciał zabić. Wiesz, co sam myśli, bez mrugnięcia okiem, czyli po prostu bez litości. I wróg niestety taki jest, że on będzie próbował, szukał po prostu sposobu, jak nas uderzyć. Ale Słowo Boże mówi, módlcie się, aby Boża wola, taka jak jest w niebie, działa się w waszym życiu na ziemi tutaj. Aby nie działa się wola waszego wroga. A więc Bóg mu pokazuje, Jezus pokazuje, módlcie się o to, aby nie działa się wola waszego wroga albo po prostu ludzi trudnych czy złych. Oczywiście z drugiej strony musimy całą Biblię wziąć, że nie walczymy z ludźmi, tylko walczymy z mocami ciemności. I przyjdź królestwo Twoje. A więc w Królestwie Bożym jest inna atmosfera i zupełnie co innego się dzieje w Królestwie Bożym niż tutaj na ziemi. Pomimo tego, że rozumiemy, że Jezus zwyciężył cały wszechświat. Ale w drugim miejscu jest napisane, że nie wszystko jest jeszcze mu poddane. Ale przyjdzie moment, kiedy wszystko zostanie mu poddane. Wszystko, to znaczy wszystko. I nasza modlitwa, przyjdź królestwo Twoje, dotyczy również tego czasu, kiedy wszystko zostanie mu poddane, ale również powiedziane dzisiaj, dlatego że Słowo Boże w Hebrajczyku mówi dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie. Dziś już możesz przeżywać Królestwo Boże w swoim życiu. I to nie jest tylko slogan. Chcę, żeby to nie był slogan, takie osłuchane słowo, Królestwo Boże, tataram, i właściwie nic z tego nie wynika. Faktycznie zacznij przeżywać coś z Bożego Królestwa w swoim życiu. z atmosfery Królestwa Bożego. W jaki sposób? Przez modlitwę, uwielbienie wchodzimy, zdecydowanie możemy to powiedzieć, że wchodzimy w atmosferę Królestwa Bożego, tak? Co jeszcze? Słowo Boże, które ogłaszamy nad naszym życiem, ono ogłasza wyroki Królestwa Bożego. Jest z tym moc Boża powiązana ze Słowem Bożym, które ogłaszamy w naszym życiu. Wspólne zebrania, wspólne zgromadzenia to też jest spotykanie się w atmosferze Królestwa Bożego. Wspólne rozmowy o Bogu. One są fantastyczne. Ja doświadczałem czasami Boga nie mniej potężnie w zwykłych rozmowach. Kiedy wydaje nam się, że w tym czasie się nie modlimy czy nie uwielbiamy, ale czasami Bóg był tak obecny w rozmowie, w dzieleniu się Słowem i odkopywaniu jakiejś rzeczy, że to było wow. Wierzę osobiście, że Duch Boży się tak może poruszać, że mogą nawet następować uzdrowienie i uwolnienia przez zwykłe rozmowy, dlatego że Biblia mówi, w Nim jest prawda, prawda Bożego Słowa, która Cię wyzwala. A więc prawdą Bożego Słowa jest to, że Bóg jest dobry, a diabeł jest zły. Prawdą Bożego Słowa jest to, że w Nim jest światłość, nie ma żadnej ciemności. I musisz rozumieć, że kiedy diabeł Cię atakuje różnymi chorobami i rzeczami złymi, to nie pochodzi od Boga. Jeżeli będziesz miał w tym momencie wątpliwość, to twoja wiara jest troszeczkę osłabiona. Musisz rozumieć, czym jest Królestwo Boże. Że w Nim nie ma żadnej ciemności, żadnego chwilowego nawet zaćmienia. On jest dobry. Musisz pogonić diabła wraz z jego chorobami, wraz z jego podstępem, wraz z jego słowami ze swojego życia. I myślę, że zakończę to króciutko, bo myślę, że wielu z was to rozumie. W jakiejś części, ale jest to myślę, że takie słowo ku zachęcie. Są wakacje, więc troszeczkę odpuściliśmy nasze wspólne posty i modlitwy, ale od września, oprócz tego, że będziemy mieli ten czas też świętowania wspólnego 30-lecia, więc wszyscy jesteście bardzo mile widziani, zaproszeni, abyśmy mieli taki czas. Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy świętowali razem, abyśmy radowali się przed Bogiem. Myślę, że też przejdzie czas wspólnego postu i modlitwy. I chciałbym, abyśmy ważną rzecz zrozumieli też w tym wszystkim. Zanim jeszcze zaczynasz się modlić o pewne rzeczy, Bóg jest dobry i On chce Ci te rzeczy dać. Zanim jeszcze otworzyłeś usta. Więc Twoja modlitwa nie powinna wyglądać w ten sposób, że Ty chcesz przekonać Boga, aby On przestał być zły w Twoim życiu i zaczął być dobry. Bo to jest troszeczkę uwłaczające Bogu. Nie bądź dzieckiem. Wierzę. Zacznij rozumieć, kim On naprawdę jest. Kim Ty jesteś w Nim. Zacznij rozumieć, co się stało na krzyżu. Zacznij rozumieć, że Bóg Cię podniósł z rzeczy tego świata, z atmosfery tego świata do pozycji dziecka Bożego i do atmosfery Królestwa Bożego. Zacznij myśleć myślami Bożymi. Zacznij koncentrować się na tym, co jest Boże i zacznij wypowiadać Słowo Boże w swoim życiu. I myślę, że kiedy zwracamy się do Boga, potrzebujemy rozumieć, kim On jest, aby we właściwy sposób się modlić. Ponieważ jeżeli nie masz we właściwych takich fundamentów, kim jesteś w Jezusie, co On dla ciebie zrobił i kim On jest, nie będziesz wystarczająco odważny w swojej wierze. A żeby czasami pomodlić się o konkretne uzdrowienie, musisz być odważny. Musisz wiedzieć, kim jesteś. Musisz rozumieć, że jesteś sprawiedliwy nie swoją sprawiedliwością, ale sprawiedliwością, która pochodzi od Boga. I przeciwstawić się diabłu. I to może dotyczyć modlitwy o chorego, a to może dotyczyć modlitwy o twoje sytuacje. Ponieważ często, kiedy zaczynasz się modlić, powstaje w twoim sercu taka wątpliwość. No ale czy Bóg to na pewno chce dać? A czy Bóg nie chce mnie przeprowadzić przez trudne sytuacje? Albo może, a może to jest mi potrzebne, żebym przeszedł te cierpienia? Nie wnikam do końca, bo są różne sytuacje w naszym życiu. Ale jeżeli będziemy wątpić w to, że Bóg jest dobry, to nie będziemy mieli wiary, żeby o to się modlić. Słowo Boże mówi, że Bóg wyprowadza i używa trudnych, złych rzeczy, które nas spotkały w życiu, ale tam nie jest powiedziane, że one pochodziły od Boga. Ale On używa trudnych rzeczy, ponieważ Słowo Boże mówi, będziecie ucisk mieć na świecie, ale ufajcie, Jezus powiedział, ja zwyciężyłem świat. Więc trudności, które w naszym życiu przychodzą, one czasami pochodzą od wroga, one czasami są wynikiem naszych tam błędów też. I Bóg mówi, użyję tych rzeczy na swoją chwałę, ponieważ Bóg współdziała zawsze ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Więc On ma Słowo Boże mówi, ja mam zawsze myśli o was dobre, myśli o pokoju, aby natchnąć nadzieją. Aby nawet trudne rzeczy, które wróg czy sam się wpakowałeś w jakieś kłopoty, użyć i wyprowadzić ciebie z tego na Bożą chwałę. Jeśli mi zaufasz, jeśli zrozumiesz i zaufasz mi tak jak Abraham, że skoro ja coś powiedziałem, to mam moc to uczynić. I Słowo Boże mówi tam w Rzymian o Abrahamie, rzeczy, których nie ma, Bóg powołuje do bytu, tak jakby były. To jest wiara Abrahama. Rzeczy, których nie ma, Bóg powołuje do bytu, tak jakby były. To jest poruszanie się w wierze. Amen? Ojcze, ja dziękuję Ci za ten czas. Dziękuję Ci, Panie, że nas pouczasz i prowadzisz. I Ojcze, ja proszę Cię, abyś Ty wprowadzał nas wyżej w wierze, abyś Ty wprowadzał nas wyżej na górę Twojej modlitwy, Ojcze. Abyś nas wyprowadzał ze wszystkich stereotypów, w których do tej pory byliśmy, Ojcze. Takiej słabości chrześcijańskiej, takiej bezsilności, Ojcze. Wprowadź nas w miejsce, kiedy my będziemy widzieli, że Ty jesteś na tronie, że Ty królujesz i Ty jesteś potężnym Bogiem w naszym życiu. I że Twoje obietnice są takie, amen, że one się wypełnią, Ojcze. Ojcze, my dziś również modlimy się taką modlitwą. Tak jak mówiłeś do nas, może lata temu, przypominałeś nam, pokazywałeś nam swoje słowo, Ojcze. Ja proszę Cię, Ojcze, abyś Ty przypomniał nam swoje obietnice, które nam dawałeś. Że będziemy usługiwać Twojej mocy. Że będziemy poruszać się w Twoim królestwie. Że będziemy bardziej chodzić w napełnieniu Duchem Bożym, niż być po prostu cielesnym człowiekiem, Ojcze. My pragniemy tego, Panie. Chcemy po prostu widzieć Twoje królestwo. Chcemy usługiwać pokoleniu, które jest wokół nas, Ojcze. Chcemy usługiwać, Ojcze. Dlatego proszę Cię, abyś Ty wprowadził nas na Twoją górę świętą, na górę Twojej świętej obecności. Abyś wziął każdego z nas za rękę. Abyś przeprowadzał nas przez Twoje słowo, przez Twoje obietnice, Ojcze. Abyś uczył nas swojej mądrości. Abyś pouczał nas, po jakiej drodze mamy iść, Ojcze. I prosimy Ciebie dzisiaj, Ojcze, abyś Ty chronił nas, Ojcze, od złego. Abyś chronił nas, aby tak jak to słowo jest napisane, nie wódź nas na pokuszenie, abyś chronił nas od złego, Panie. Abyś chronił nas od różnych złych rzeczy, które wróg próbuje włożyć w naszym życiu, Ojcze. Od naszych błędów też chroń nas, prosimy Cię, Ojcze. Od naszych niepotrzebnych, Panie, trudności, które nakładamy na swoje życie, Ojcze. Jak również daj nam roztropność i mądrość, abyśmy nie dawali diabłu przystępu w naszym życiu. Abyśmy nie dawali diabłu się zranić w różnych sytuacjach, Ojcze. Daj nam w tym mądrość, Ojcze. Otocz nas swoją obecnością. Otocz nas swoimi aniołami. Daj nam mądre serce, Tato, proszę Cię. Daj nam mądre serce, Ojcze. Daj, byśmy w darach Ducha Bożego się poruszali. Daj nam sny i wizje, Ojcze. Daj nam zrozumienie w modlitwie. Namaść naszą modlitwę. Aby nasza modlitwa nie była sucha, Panie. Aby nie była taka, że mamy wrażenie, że ona idzie bez celu. Ale żeby ta modlitwa była mocno prowadzona przez Ducha Bożego, Ojcze. I proszę Cię, Ojcze, abyś uczynił nas tak jak Ty jesteś lwami, jak jesteś Ty lwem z pokolenia Judy, uczyń naszą modlitwę taką jak Twoja, lwa z pokolenia Judy. Odważną, śmiałą, konkretną, trafiającą w dziesiątkę do celu, Ojcze. Uczyń nas takimi, Ojcze, abyśmy znali swego Ojca w niebie, Ojcze. Abyśmy znali Ciebie jako naszego Ojca w niebie. Abyśmy znali Twoje wyroki, abyśmy znali Twoje obietnice, Ojcze. Dziękujemy Ci za wszystko, dajemy Ci chwałę. Ojcze, ja wierzę, że razem się modliliśmy, Ojcze, że Ty będziesz odpowiadał każdemu z nas. Będziesz pouczył nas, będziesz nas prowadził, Ojcze. Będziesz nas trzegł, jak pasterz. Pasterz Izraela i pasterz całego swojego ludu, Ojcze. Dziękuję Ci, Panie. Oddajemy Ci chwałę i cześć. Amen.